Witam Państwa w kolejnym odcinku programu Historia Nieoczywista. W tej audycji konsekwentnie przekonujemy się, że życie bez historii jest właściwie niemożliwe, choćby dlatego, że każdy z nas nosi w sobie determinujące nasze dzisiejsze życie zapis konkretnej, osobistej, indywidualnej drogi przeszłości. Historia staje się często inspiracją, punktem odniesienia nie tylko dla historyków, ale także, jak przekonywaliśmy się na tym paśmie i w tym programie, dla sportowców, żołnierzy czy Polaków mieszkających dziesiątki tysięcy kilometrów za granicą. Dziś o historii porozmawiamy z aktorem i scenarzystą urodzonym w Tarnowie, absolwentem Akademii Teatralnej w Warszawie. Z aktorem o bardzo bogatym filmowym dossier, rozciągającym się od ról w serialach, takich jak na przykład Szpilki na Giewoncie czy Na kocią łapę, poprzez role teatralne i filmowe. W produkcjach filmowych Marcin Kwaśny, który jest dziś moim i Państwa gościem, wcielał się m.in. w takie postaci jak porucznik Roman Dziemieszkiewicz, Pogoda w Historii Roya, kanadyjski as myśliwski John Kent w Dywizjonie 303, czy w samego rotmistrza Witolda Pileckiego. Witam serdecznie, panie Marcinie.
Dzień dobry, panie dyrektorze. Witam państwa serdecznie.
I od tego chciałbym zacząć. Jaka jest właściwie różnica aktorskiego rzemiosła w przygotowaniach do roli przykładowego studenta, Fem jak miłość, a wcieleniem się w jednego z największych polskich bohaterów wojennych, jaki był z pewnością rotmistrz Witold Pilecki?
Nie, no, różnica jest zasadnicza, bo w pierwszym przypadku to jest postać fikcyjna, w drugim postać historyczna, więc jest olbrzymia odpowiedzialność ciąży na aktorze, żeby tej roli nie położyć, tylko przygotować się na tyle dobrze, żeby ludzie uwierzyli, że to mógłby być rotmistrz Pilecki. Ja swoje przygotowania do roli rotmistrza zacząłem od lektury profesora Cyry, Ochotnik do Auschwitz, także od lektury dzienników, raportów rotmistrza, a także od książki, którą kazał, żeby żona czytała dzieciom, czyli o Tomasza Kempis, o naśladowaniu Chrystusa. Bo gdzieś ta książka wydała mi się kluczem do duchowości rotmistrza. A ta duchowość była szalenie ważna, bo myślę, że gdyby nie jego olbrzymia wiara w Boga, no to nie dokonałby tylu rzeczy, których dokonał.
Tak, to fakt, o którym często wspomina także córka rotmistrza Pileckiego, pani Zofia Optułowicz-Pilecka, mówiąc, że o naśladowaniu Chrystusa Kempisa wpłynęło na życie nie tylko rotmistrza Pileckiego, ale też ich dzieci, więc wykonał pan ciężką pracę, to przygotowując się do tej roli.
No tak, to wie pan, to film, który, że tak powiem, powstał oddolnie z potrzeb społecznych, dlatego że powstał za składki ludzi dobrej woli. Budżet był przerażająco śmieszny, bo 250 tysięcy złotych, z czego 200 tysięcy to były zbiórki ludzi, darczyńców, a 50 tysięcy dali Związek Wojska Polskiego z Nowego Jorku. Także Związek Weteranów, więc warunki nie były lekkie na pewno, ale jakby sprzyjało nam szczęście, bo tutaj muszę wspomnieć, na przykład była kręcona ucieczka rotmistrza i padał wtedy deszcz, jak podczas prawdziwej ucieczki. I pośliznąłem się na torach, po których biegłem, uderzyłem głową w drewnianą belkę. Okazało się, straciłem przytomność, chcieli mnie wieźć do szpitala. Ja mówię, że nie, że dajcie spokój, jest wszystko dobrze, kręćmy dalej, chociaż po twarzy spływała mi krew. Okazało się potem, jak sprawdziłem, że na wszystkich innych tych drewnianych podkładach były kamienie, tylko nie na tym, na którym upadłem, bo pewnie bym dzisiaj z Państwem nie rozmawiał, gdyby tam też były kamienie, więc widać, że jakaś opatrzność Boża czuwała nad tym filmem i póki co jest jedynym filmem o rotmistrzu Pileckim, chociaż wiem, że teraz zaczęły się zdjęcia fabularne, już trwają do filmu z prawdziwego zdarzenia, filmu fabularnego o rotmistrzu Pileckim. Także bardzo się z tego powodu cieszę, bo to bohater, który zasługuje jak najbardziej na pełnometrażowy, wielowymiarowy film.
Z całą pewnością w ogóle społeczna dusza rotmistrza to coś, co do końca jego życia, tak tragicznie przerwanego przez komunistów, mu towarzyszyło. Zadebiutował pan na scenie w wieku 15 lat w sztuce Rozdroże Miłości autorstwa Jerzego Zawiejskiego, a dwa lata później przyszła rola, która jak na 17-latka była co najmniej odpowiedzialna. Romantyczny, klasycystyczny, niezrozumiały często dla elit i dla ludzi w XIX wieku, a tym samym niedoceniony. Nie wiem, czy możemy powiedzieć, że nawet odrzucony w pewnym sensie Cyprian Kamil Norwid odszedł z tego świata w smutku, zostawiając jednak piękne literackie owoce, które dojrzewały także dzięki muzycznym interpretacjom z lat 70. i 80. Norwidem śpiewał przecież Czesław Niemen, Budka Suflera, a jeden z utworów Budki Suflera, bardzo znanych, Pieśń Niepokorna, jest, zdaje się, komentarzem, aluzją, odniesieniem do wiersza Norwida, Ty mnie do pieśni pokornej nie woła. Ja bym chciał tylko cztery wersy przytoczyć tego wiersza, zadając panu pytanie. I te wersy to: bo ja z przeklętych jestem tego świata, ja bywam dumny i hardy, a miłość moja, bracie dwuskrzydlata, od uwielbienia do wzgardy. Dokładnie. Kim dla Marcina Kwaśnego jest dzisiaj Cyprian Kamil Norwid i ile Norwida zostało w Marcinie Kwaśnym z tamtej roli?
Ja powiem tak, ja się trochę sam skazałem na ciężkie Norwidy, jak to można było ująć, bo w każdym konkursie recytatorskim w moim rodzinnym Tarnowie mówiłem Norwida. I w końcu się aktorzy tarnowskiego teatru, którzy byli w jury, zlitowali nade mną i mówią: słuchaj, my cię musimy obsadzić w roli Norwida, tylko ty już może więcej na tych konkursach z tego Norwida nie mów. Tu już będziesz miał okazję. Chyba byłem najmłodszym, można powiedzieć, Norwidem w historii polskiego teatru, bo z tym spektaklem zjeździliśmy całą Małopolskę, grając w remizach strażackich, w kółkach gospodyń wiejskich, a ja miałem 17 lat. I ten Norwid rzeczywiście gdzieś mi towarzyszy. No, dla mnie on jest olbrzymim profetą, bo wiele z tych jego wierszy jest takich bardzo aktualnych. Ta jego samotność mnie ujęła, to, że on był cały czas osobny. Pisze tam: i nic nie wziąłem od was, o wielkoludy, prócz dróg zarosłej w popiół, mech i szalej, prócz ziemi, klątwą spalonej i nudy. Samotny wyszedłem i sam błądzę dalej. I gdzieś ta jego oryginalność, samotność, to że no nie wiemy, gdzie jest jego grób, prawda, został pochowany w zbiorowej mogile, a siostry, zakonne, które się nim opiekowały, paliły jego wierszami. No jest to dla mnie postać, też bohater na film. Człowiek odrzucony. I to mnie jakoś ujęło, to mnie jakoś w nim fascynowało, oprócz tych jego nieraz trudnych wierszy, gdzie się trzeba dokopywać do różnych kontekstów literackich, więc...
Amerykanie powiedzieliby pewnie chwalebne obciążenie, bo wchodząc w taką rolę w tym młodym wieku, słyszymy, jak wrażliwy był Norwid, ale też jak tragiczny w wielu wymiarach, nosząc taką postać w sobie przez tyle lat, też ją szczególnie, jak słyszymy z pana słów, odczuwa.
Tak, więc teraz w czasie tej pandemii powstało takie na Facebooku, grupa się zawiązała, aktorzy poezją wirusa. Ja tam znowu wskazuję ludzi na Norwida, więc zachęcam państwa, jeżeli macie ochotę wysłuchać interpretacji.
Czyli on ciągle jest z panem i jest inspiracją też, jak słyszymy, nawet w czasach epidemii i zarazy.
Znaczy, on pewnie już będzie, zżył się ze mną, ja z nim, już pewnie będzie ze mną do końca życia. Myślę, że no takie pokrewieństwo jakieś duże. W Warszawie odkryłem, proszę sobie wyobrazić, miejsce, w którym Norwid mieszkał, to jest przy Placu Bankowym. Okazuje się, że mieszkał vis-a-vis Józefa Bema. Józef Bem mieszkał w tej kamienicy, gdzie jest Teatr Kamienica obecnie, a po przeciwnej stronie, dla tych państwa, którzy znają Warszawę, po przeciwnej stronie, gdzie teraz jest blok, mieszkał Cyprian Kamil Norwid, więc Bema pamięci żałobnej Rapsod, prawda, mógł by napisać po sąsiedzku. I potem oczywiście, zdając ze szkoły teatralnej, również miałem w repertuarze Norwida, także nie pomnę na to, co aktorzy tarnowscy powiedzieli, żebym już sobie już ich nie skazywał, więc skazywałem swoich profesorów na to.
Ale było dużo więcej postaci w pana życiu filmowym, aktorskim. Przytoczyłem kilka tych ważnych postaci, przedstawiając pana, tych postaci, w które pan się wcielał. z całą pewnością łatwiej, być może skuteczniej, na pewno bardziej interesująco interesuje się młodzież poprzez filmy, teatr. Dzisiaj w XXI wieku także poprzez nowoczesne aplikacje multimedialne niż poprzez suchą opowieść, nawet wypełnioną całym bukietem semantycznych znaczeń, pięknych słów i zdań. Ja jestem ciekaw, czy dla pana i w ogóle dla aktora łatwiej jest zagrać historyczną postać, czy łatwiej jest o niej opowiedzieć? Oczywiście domyślam się odpowiedzi na to pytanie. Zakładając, że słucha nas młodzież, którym swoim historycznym wcieleniem chciałby pan ich zainteresować i jak? Jakby pan opowiedział, bo wiemy, jak pan zagrał, a jak opowiedzieć o takiej postaci historycznej, z którą poza Norwidem jest pan szczególnie związany?
Chyba taką postacią, która największe na mnie zrobiła wrażenie, bo zawsze jest tak, że aktor mówi, ile od siebie dał roli, jak się zmienił do roli i tak dalej, ale nie ma tego w drugą stronę, ile rola dała człowiekowi, a rola, która jakby mi odcisnęła na mnie, Marcinie Kwaśnym, piętno, takich, że zmieniła ten sposób mojego postrzegania, myślenia i obudziła we mnie jakiś drzemiący patriotyzm. No, to był Rotmistrz Pilecki, prawda? Postać no, tak wielowymiarowa, bo i społecznik, jak pan wspomniał, ale też poeta, malarz, autor raportów, które pisał piękną polszczyzną. Bronił Polski w 1920 roku, w wojnie polsko-bolszewickiej. Walczył w powstaniu. Oprócz tego, że uciekł z Auschwitz, bo z tego jest najbardziej znany, prawda? Z tego, że dobrowolnie tam w ogóle poszedł, ale później służył na rzecz armii Andersa. Wykradał materiały do typu kompromitujące w zasadzie Polskę Ludową, prawda? Mówiące o tym, jakim wasalem jest Polska wobec Związku Radzieckiego i za to zapłacił najwyższą cenę, będąc torturowanym. I to jest dla mnie postać, która jakby no, będzie postacią na pewno ponadczasową i będzie trafiać i trafia do młodzieży, bo widzę młodzież, które chodzą w koszulkach z Rotmistrzem Pileckim, kiedy jest rocznica pamięci, kiedy rocznica zabójstwa. 25 maja to widzę też młodzież przychodzi tam pod mury na Rakowiecką, żeby oddać hołd. Więc to jest szalenie budujące. Więc mam nadzieję, że ten film, który powstanie, Leszka Wosiewicza o Rotmistrzu Pileckim, przyciągnie młodzież i rozbudzi zainteresowania.
Z całą pewnością w Gdańsku też mamy pomnik rotmistrza Witolda Pileckiego na placu przed muzeum. Więc
macie dużo ładniejszy pomnik w Gdańsku niż my w Warszawie, taka jest prawda.
Ale ta sama piękna postać, więc z tego się cieszymy, że opowiada tą samą historię, mimo że plastycznie oczywiście te dwa pomniki są inne i cieszę się na pana słowa. Dziękujemy. Myślę, że w imieniu gdańszczan mogę podziękować za tą dobrą opinię na temat naszego pomnika. Tragiczną historią był też Roman Dziemieszkiewicz, brat Roya, w którego rolę także pan się wcielił. No to pełna tragedia całego pokolenia.
Jak się ci żołnierze wyklęci o mnie upominają, bo ja uważam, że to jest jakiś temat zadany mi chyba z góry, żebym się nimi zajmował. I tutaj nikt mnie nie może posądzić o koniunkturę, bo zacząłem w 2014 roku od produkcji filmu Wyklęty. Natomiast byłem ostatnio, to nawiązanie do Romana Dziemieszkiewicza, byłem ostatnio w miejscowości Wielkie Szczechy, tak, na Mazurach. I proszę sobie wyobrazić, tam na nabożeństwie majowym, mimo że miałem maseczkę na twarzy, rozpoznała mnie kobieta, że ja grałem w historii Roya. Podeszła i powiedziała, a wie pan, że tutaj jest dom niejakiego młota z Zbigniewa Kuleszy. I ja znam jego córki. I proszę sobie wyobrazić, że otrzymałem tam od jednej z mieszkanek, otrzymałem jego wspomnienia, Śledztwo Wyklętych, więc zaproponowałem IPN-owi, że chcę to przeczytać w formie audiobooka, bo tak jak pan mówi, że no młodzież niekoniecznie ma czas może na czytanie, ale chętnie może posłucha, więc jestem teraz w trakcie lektury tej książki i olbrzymie na mnie zrobiła wrażenie, bo postać młota pojawia się też w filmie Historia Roya, gra go Mariusz Bonaszewski. I mimo tego, że ujawnił się pomimo amnestii, no nikogo nie wsypał, ale sam był też mocno torturowany. I właśnie ta książka dotyczy tego, jak komuniści obchodzili się z żołnierzami podziemia w więzieniach.
Czy jak pan ładnie to zaznaczył, wyklęci, niezłomni sami się o pana upominają, żeby ich historię pan przytaczał i opowiadał.
Ale... Nie pan, tak, ale jeszcze powiem jedną rzecz, że w 2010 roku, kiedy kręciliśmy historię Roya, to ja pierwszy raz dopiero się o nich dowiedziałem, no bo w szkołach tego nie uczono. Nie wiem, czy uczą teraz młodzież, natomiast jakby pierwszy raz o nich usłyszałem, natomiast nie przeniknęli głębiej, gdzieś zostali w mojej świadomości, ale jakoś nie, dopiero musiało nastąpić, nie wiem, musiało chyba nastąpić moje nawrócenie i wtedy też nastąpił pewien zwrot. Przyczyniła się rola Pileckiego na pewno do tego, że zacząłem szukać wśród tych postaci i jest jeszcze jedna, ja nie wiem, czy mamy czas, ale jest jeszcze jedna postać, która warta jest ekranizacji, a w zasadzie jego życie, to jest major Żubryt i historia jego syna, Jadusza Niemca. To jest, uważam, że po prostu historia stworzona na film. Janusz Niemiec, który był najmłodszym więźniem PRL-u, był już w wieku 4 lat, który został dwukrotnie uprowadzony przez komunistów, przez NKWD. Jeden raz ojciec, czyli major Żubryt, odbił tego syna z rąk komunistów. W zasadzie zrobił taki deal z komunistami, że zaresztował cały komisariat i powiedział, że jak mu oddadzą syna, to on zwolni tych milicjantów. I tak się stało. Ale drugi raz, kiedy mu prowadzili tego syna, już syn był żywą tarczą, bo jechał w samochodzie z pistoletem przy głowie, trzymany przez NKWD-stę i był najmłodszym więźniem w zamku w Lublinie. I ci komuniści nie wiedzieli, jak się dorwać do tego Żubryta, więc wynajęli swoją wtytę, która przeniknęła do jego oddziału. To był Jerzy Wolen, nomen omen później filmowiec.
Tak, znany filmowiec.
Tak, i który z premedytacją zabił i majora Żubryta i jego żonę, przepiękną Jannę Traczyńską, która była prawdopodobnie w 8 miesiącu ciąży, więc no to historia niezwykła...
I przerażająca i z całą pewnością warta sekranizowania. Ja po raz pierwszy z
tą historią... dlatego, że był list, wie pan, clue tego jest, to jest to, że tenże Jerzy Wolen napisał list do syna. I ten list, gdzie się przyznaje do zabójstwa jego rodziców, jeszcze mówiąc, że w latach 90., że ten powinien mu być wdzięczny, bo ma emeryturę. Oczywiście emerytury były śmieszne. I ten syn idzie z tym listem do prokuratury. Wszczęte jest śledztwo, ale po chwili umorzone w zasadzie, prawda? Bo ten Wolen się tłumaczy, że zabił w obronie własnej. No, ale jak można kogoś zabić w obronie własnej metodą sowiecką, strzałem w tył głowy, prawda? Więc o takiej dziejowej niesprawiedliwości, która dotykała wielu wyklętych, w zasadzie to mógłby być film, który ten temat tej niesprawiedliwości dziejowej i braku kary za winę porusza.
To z całą pewnością i wstrząsająca i warta sekranizowania opowieść. Ja miałem okazję poznać pana Janusza Niemca i też po raz pierwszy przeczytałem tą historię w książce Wilczęta Kajetana Rajskiego jakiś czas temu, więc rzeczywiście patrząc na pana Janusza Niemca wówczas nie byłem w stanie sobie wyobrazić, jak można funkcjonować po tak przerażających doświadczeniach. Może zostańmy na koniec w przyszłości albo pochylmy się nad przyszłością, przynajmniej spróbujmy się pochylić nad przyszłością, bo audycja jest mocno historyczna. Czekamy na popremierowy pokaz współprodukcji teatralnej Muzeum II Wojny Światowej Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów Polskich Czerwona Zima, w której brał pan udział, był pan bardzo ważną częścią, jest nadal tego spektaklu, ale niebawem także premiera nowego audiobooka, książki Józefa Banzo Jastrzębia, podkomendnego majora Zygmunta Szędzielarza Łupaszki, żołnierza 3. i 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Ta piąta jest bardzo ważna dla Pomorza, bo tutaj dotarła. Tę książkę Tak było Jastrzębia czytałem kilkukrotnie. Autora też miałem wielki wielką przyjemność poznać Józefa Bandzo Jastrzębia. Wspólnie otwieraliśmy Aleję imienia Żołnierzy Wyklętych w Gdańsku w roku 2015. Może zechciałby pan kilka słów powiedzieć o tym nowym projekcie, bo na pewno całe Pomorze i Gdańsk będą zainteresowane audiobookiem Józefa Bandzo Jastrzębia.
Okazuje się, że ten audiobook, znaczy to, że ja go czytam, to jest, dowiedziałem się w IPN-ie, że na życzenie, osobiste życzenie małżonki Józefa Bandzo, i ona sobie powiedziała, że nie wyobraża sobie nikogo innego. Więc to jest dla mnie wielka nobilitacja i to się znakomicie czyta, więc mam nadzieję, że również znakomicie się będzie słuchać, bo to jest też no, jak literatura piękna i no nie chcę zdradzać, natomiast IPN miał to wydać w tym roku, natomiast się okazuje, że przełożył to na rok przyszły z tego względu, że chce wzbogacić to wydanie o po prostu ilustrację muzyczną, o efekty specjalne, także to będzie taki nietypowy audiobook, który się będzie mienił jak brylant trochę, wieloma kolorami. Natomiast no, dla mnie jest ciekawe, że to nie jest pisane na kolanach, tylko jest pisane no, też okiem krytycznym, bo bardzo się tam odnosi do pacyfikacji, do tej zemsty za to, co zrobili Litwini. Ma jakby bardzo mocne swoje zdanie. Natomiast no, opisuje tę partyzantkę w sposób arcyciekawy i rzeczywiście no, warto to uważam, że jedna z takich lektur, które jakby są w żelaznym kanonie. Jeszcze chcę powiedzieć, że zaczęło się od tego, że sam atakowałem IPN parę lat temu tym, że chcę przeczytać dzienniki Uskoka. I zgodzono się na te dzienniki. Potem znalazłem dzienniki Żelaznego, Artura Taraszkiewicza i też je zgłosiłem do nich, więc tak naprawdę ten Józef Bandzo to jest jakby taki odprysk też tamtych, pokłosie tamtych dwóch audiobooków, które przeczytałem. I teraz mam nadzieję, że no, zgodzą się również na to, żebym przeczytał Śledztwo Wyklętych Zbigniewa Kuleszy-Młota, bo to też scenariusz, który, znaczy lektura, która trzyma mocno w napięciu.
Był też Pomorski, wspomniał pan o Żelaznym, było dwóch oczywiście Żelaznych, tak, też na Pomorzu, tak, Zdzisław Badocha, Żelazny, to legenda pomorskiej partyzantki antykomunistycznej i też 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. I tym wspomnieniem, drodzy państwo, kończymy. Ja bardzo dziękuję. Moim i państwa gościem był dzisiaj Marcin Kwaśny, który, jak słyszeliśmy, nie tylko, jak słyszeliśmy, także pięknie opowiada o historii, nie tylko pięknie wciela się w postacie historyczne i gra historyczne role. Pięknie panu dziękuję, panie Marcinie.
Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Okay.